Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Ósmego września wita Państwa Krzysztof Bronk. W Santiago de Compostela trwa drugi Światowy Kongres Duszpasterstwa Pielgrzymów i Sanktuariów. Dziś będziemy rozmawiać z przedstawicielem polskiej delegacji, ojcem Piotrem Polkiem z Jasnej Góry. W drugiej części programu refleksja ojca Leona Knabita o uczynkach miłosiernych, a na wstępie wiadomości watykańskie. Zapraszamy.
Prawdziwym zniesławieniem religii jest manipulowanie nią i przekształcenie jej w ideologię dyskryminującą konkretne osoby i grupy osób, zaznaczył na forum ONZ watykański przedstawiciel przy genewskich agendach tej organizacji. Arcybiskup Silvano Tomasi zabrał dziś głos w tej sprawie w czasie debaty ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka.
Watykański dyplomata zaznaczył, że samo wyrażanie swych poglądów w publicznej debacie oraz w kulturowym, filozoficznym i teologicznym dialogu nie może być traktowane jako zniesławianie religii czy podżeganie do nienawiści przeciw pewnej religii czy grupie wierzących. Wolność myśli i słowa, w tym również prawo do krytyki, oczywiście uczciwe i z szacunkiem, powinno się traktować jako zdobycz cywilizacyjną zasługującą na ochronę, zaznaczył arcybiskup Tomasi. Należy ona bowiem do politycznego i prawnego dziedzictwa całej ludzkości, niezależnie od kontekstów społecznych czy tradycji o zasięgu lokalnym. Negowanie wolności słowa przekreślałoby jedną z najgłębszych ludzkich aspiracji i zasadniczy czynnik rozwoju cywilizacji, dodał stały obserwator Stolicy Apostolskiej. Podkreślił on ponadto, że prawa człowieka nie mogą pozostawać jedynie deklarowaną teorią, lecz muszą się wyrażać w praktyce. Ich podmiotem są nie tylko jednostki, lecz również grupy osób, ponieważ człowiek ze swej natury jest istotą społeczną. Watykański dyplomata odniósł się również do niedawnej podróży Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii, przytaczając fragmenty jego przemówienia w Westminster Hall. Religia nie jest problemem do rozwiązania, lecz żywotnym komponentem narodowej debaty, zaznaczył arcybiskup Tomasi, cytując słowa z papieskiego przemówienia do przedstawicieli świata polityki i kultury.
Jak pokazują badania, ruch pielgrzymkowy w ostatnim czasie urósł do rangi fenomenu na skalę światową. Dane statystyczne rejestrujące rzesze pielgrzymów ukazują, że każdego roku ośrodki kultu religijnego o zasięgu ponadregionalnym na świecie nawiedza około 240 milionów pątników, wśród których 150 milionów stanowią chrześcijanie. W samej Europie Zachodniej jest ponad 6 tysięcy sanktuariów, w większości maryjnych, które przyciągają prawie 25 milionów pątników. O sytuacji i nowych wyzwaniach stojących przed miejscami pielgrzymkowymi rozmawiają przedstawiciele ośrodków kultu z 75 krajów świata. W Santiago de Compostela rozpoczął się drugi Światowy Kongres Duszpasterstwa Pielgrzymów i Sanktuariów. Polskę reprezentuje delegacja z Częstochowy. Z ojcem Piotrem Polkiem, definitorem generalnym zakonu Paulinów, przedstawicielem Jasnej Góry, rozmawia Izabela Tyras.
Szczęść Boże, witam od grobu świętego Jakuba Apostoła z Kompostelli, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Drugi Kongres Światowy Duszpasterstwa Pielgrzymów i Sanktuariów. Co to za spotkanie, co jest jego głównym celem?
Kongres organizowany jest przez Papieską Radę do spraw duszpasterstwa pielgrzymów i migrantów. W spotkaniu bierze udział ponad 250 osób, pochodzą one z 75 krajów. Są wśród nich i biskupi, i rektorzy sanktuariów, dyrektorzy i przedstawiciele biur turystycznych oraz pielgrzymkowych. Polskę reprezentują Paulini z Jasnej Góry, obecnie jest także biskup pomocniczy z Częstochowy, ksiądz biskup Jan Wątroba. Hasłem kongresu są słowa zaczerpnięte z Ewangelii świętego Łukasza. Wszedł, aby pozostać z nimi. I ta ikona uczniów idących do Emaus stała się podstawą do wyznaczenia tematów dla pracy tego kongresu. Chodzi tutaj przede wszystkim o motyw drogi, pielgrzymki, o troskę o samych pielgrzymów, chodzi o posługę Słowa Bożego, o celebrację, zwłaszcza eucharystyczną i posługę w sakramencie pojednania. Chodzi o motyw miłości i powrotu. Cele, jakie stawiają sobie organizatorzy tego spotkania w Kompostelli, to także wymiana doświadczeń oraz umocnienie na drodze wiary, zwłaszcza dla tych miejsc pielgrzymkowych, które cierpią prześladowania i stanowią mniejszość religijną w swoim kraju, choćby nawet z takich krajów jak Irak czy kraje afrykańskie, gdzie Kościół katolicki jest prześladowany. Oni z jednej strony potrzebują tego umocnienia, ale też potrzebują docenienia, podziękowania za to wszystko, co czynią ze względu na wiarę, na przynależność do Jezusa Chrystusa.
Pierwszy kongres odbył się 18 lat temu w Rzymie.
Tak, pierwszy kongres odbył się w Rzymie 18 lat temu. W międzyczasie odbywały się też kongresy na poszczególnych kontynentach. I tak na przykład 5 kongresów odbyło się w ciągu tych 18 lat w Europie. 3 kongresy odbyły się w Azji. Także odbywały się kongresy dla Ameryki i innych kontynentów, także afrykańskich.
Tu jest mowa o światowym spotkaniu. Dlaczego są one potrzebne i w jaki sposób mogą pomóc w realizacji tych podstawowych celów pielgrzymowania każdego z nas, które odbywa się przecież w takich dwóch kierunkach. Pierwsze to udoskonalenie duszpasterskich form posługi pielgrzymom, bardzo szeroko rozumiane, a drugie no to usprawnienie organizacji w przyjęciu pielgrzymów.
Rzeczywiście, z całego świata tutaj przyjechali przedstawiciele. I widzimy, jak w tej różnorodności wokół Jezusa Chrystusa stanowimy jedno. Zachowując właściwe charyzmaty dla poszczególnych sanktuariów, miejsc pielgrzymkowych, również odczuwamy tę jedność w Jezusie Chrystusie, jedność w związku z czcią, jaką oddajemy również Matce Bożej obecnej w sanktuariach w sposób szczególny, wyjątkowy. I te doświadczenia, którymi dzielimy się w ramach grup, czy to językowych, czy na spotkaniach plenarnych, te doświadczenia różnych środowisk, różnych miejsc pielgrzymkowych, one nam pomagają, ubogacają nas w tym, by zintensyfikować nasze duszpasterstwo w tej przestrzeni wiary, ale również wiemy, że do sanktuariów też przybywają ludzie niewierzący, przybywają turyści. Jak zachęcał Ojciec Święty Benedykt XVI w swoim liście na rozpoczęcie roku świętego Jakuba, zachęcał do tego, by również w sanktuariach troszczyć się o ten aspekt kulturalny, o ten aspekt piękna miejsca, bo ci ludzie, którzy nawiedzają sanktuarium, nie wiedzeni dotykiem wiary, ale wiedzeni zwykłym jakimś takim zewnętrznym zainteresowaniem, aby również poprzez te elementy piękna mogli doświadczyć obecności Boga. I ta troska o ten wymiar kulturalny w sanktuariach również jest bardzo ważny i dlatego tutaj również na ten temat ta dyskusja się odbywa. To spotkanie, ten kongres również podejmuje takie tematy.
Wspaniale, że takie spotkania się odbywają, bo one też pokazują, jak ważne miejsce w ogóle w turystyce światowej zajmuje ta tak zwana turystyka pielgrzymkowa. Wydaje się z jednej strony, że wiele instytucji widzi potrzebę rozwoju inwestycji i pomocy w rozwoju właśnie turystyki pielgrzymkowej, choćby instytucje unijne. Z drugiej strony tych przeszkód jeszcze wciąż te ośrodki pielgrzymkowe napotykają bardzo wiele.
To jest jak najbardziej prawdą. Tutaj na pewno ta współpraca sanktuariów, kustoszów sanktuariów, odpowiedzialnych za sanktuaria, ona nie może być odizolowana od tej pomocy ze strony władz świeckich. Tutaj widzimy, jak ten szlak do Kompostelli jest wyznaczony przez organizacje międzynarodowe, dlatego ta współpraca, myślę, że może i powinna się jeszcze bardziej zintensyfikować właśnie w każdym sanktuarium. Jeżeli ona ma miejsce w Polsce, na Jasnej Górze, to na pewno mogłaby jeszcze bardziej być widoczna. Ja bym powiedział, że to pielgrzymowanie, ono nas niesie na jak gdyby dwóch skrzydłach. Z jednej strony to skrzydło wiary, które pozwala nam podjąć pielgrzymkę, ale też ten wymiar zewnętrzny, że są ludzie, którzy pomagają mi podjąć tę pielgrzymkę wiary ku sanktuarium. Dlatego to, co zewnętrzne, niezbędne do tego, aby pielgrzym zdobył się na taką wędrówkę ku Jasnej Górze czy ku danemu sanktuarium.
Ojcze, dziękujemy bardzo za to krótkie spotkanie. Był z nami ojciec dr Piotr Polek, definitor generalny Zakonu Paulinów i delegat Polski na drugi Światowy Kongres Duszpasterstwa Pielgrzymów i Sanktuariów, który rozpoczął się w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Pięknie dziękujemy za tę rozmowę i pozdrawiamy wszystkich uczestników tego spotkania.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Uczynki miłosierne.
Przed mikrofonem ojciec Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca.
Więźniów pocieszać. To jest taki specyficzny, dobry uczynek. Poprzednie cztery, dwa następne są zrozumiałe. Głodnym, spragnionym, podróżującym, chorym, nawet umarłym, nie jest trudno zobaczyć potrzebującego Chrystusa. Ale jak zobaczyć go w przestępcy? Bo przecież większość więźniów to nie są niewinni ludzie. Rozważmy. Człowiekowi nie udaje się żyć tak, by zawsze być w porządku ze swoim sumieniem i z prawem stanowionym przez człowieka. Ludzie, którzy zawinili w obliczu prawa, winni ponieść sprawiedliwą karę. Często jest to grzywna pieniężna, a w poważniejszych sprawach izolacja społeczeństwa. W więzieniu mają rozważyć zło swoich postępków, by po odbyciu kary wyjść z postanowieniem popraw. Ludzi, których szkodliwość społeczna stanowi zagrożenie dla społeczeństwa, a którzy nie dają nadziei na rychłą poprawę, odseparowuje się niekiedy na bardzo długo, nieraz do końca życia. W ostatecznych wypadkach pozbawia się ich życia, choć kara główna jest obecnie bardzo kontestowana w tzw. cywilizowanych społeczeństwach. Osobną kategorię stanowią więźniowie polityczni, którzy są osadzani w więzieniu, gdy ich działalność zdaje się zagrażać interesom aktualnej władzy. Bez względu na to, czy w więzieniu przebywają zdeprawowani, zdecydowani szkodnicy społeczni, czy też tacy, którym po prostu coś bardzo nie wyszło, czy wreszcie ludzie niewinni, nie wolno ich zostawiać samych. W zakładach karnych jest instytucja wychowawców, którzy próbują wpływać na złe nawyki osadzonych. Więźniowie mogą się zająć działalnością kulturalną lub zawodową. Czasem też podejmują roboty publiczne. Istnieją też patronaty opieki nad więźniami, których członkowie dbają o ich potrzeby, także materialne, jeśli wykraczają one poza możliwości rodziny więźniów bądź też zakładu karnego. Problemy więziennictwa oscylują między dwiema skrajnościami. Z jednej strony są więzienia, w których warunki urągają godności człowieka, nawet tego, kto jest winny wobec społeczeństwa. Szczególnie okrutne są one w tych więzieniach, gdzie przetrzymuje się przestępców politycznych, w stosunku do których stosowane są rozmaite, poniżające sposoby wychowawcze, gdzie nie brak nawet wymyślnych tortur. Z drugiej strony, w trosce o godność człowieka ułatwia się życie więźniom do granic możliwości. Gdy porówna się kwotę, jaką otrzymuje od państwa dziennie zakład karny na więźnia, a sanatorium zdrowotne na pacjenta, sytuacja przedstawia się zdecydowanie niekorzystnie dla sanatoriów. Stąd spotykamy się z wyrazami oburzenia. Więźniowie buntują się nie zawsze słusznie przeciw nieludzkim warunkom, a burzy się i społeczeństwo, gdy państwo zapewnia nieraz przestępcom wyższy standard życiowy niż przeciętnemu, ubogiemu, uczciwemu obywatelowi. Jezus nie czyni żadnych rozróżnień, gdy mówi: byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie, a nie odwiedziliście mnie. Omawiany przez nas uczynek miłosierny mówi, że każdy więzień potrzebuje pociechy. Jak ta pociecha ma wyglądać? Z całą pewnością ograniczenie wolności powoduje pewne osamotnienie, nawet gdy więzień nie jest samotny wśród innych więźniów. Teraz nie on dobiera sobie towarzystwo, czasem na szczęście, ale nie zawsze, bo i w więzieniu może trafić na gorsze. Rolą władz więziennych jest roztropne postępowanie w tym względzie. Odwiedziny dobrych ludzi z wolnego świata mogą zapobiec depresji i przekonaniu, że skazany jest nic nie wart i odrzucony od ludzi. Przykładem rozumienia sprawy jest i postawa papieży odwiedzających więzienia. Dobrze pamiętamy odwiedziny Jana Pawła II w zakładzie karnym w Płocku, a obecnie relatywnie częste wizyty biskupów, nie mówiąc już o regularnej opiece duszpasterskiej, która jest teraz możliwa. Wielu więźniów nawiązuje kontakt listowny z osobami duchownymi lub świeckimi, które mają czas i odpowiednie predyspozycje, by dopomóc osadzonemu do głębszej refleksji nad życiem, a także wskazać drogę postępowania po odbyciu kary. Jeszcze parę refleksji na temat kary śmierci. Przez wiele wieków Kościół ją akceptował. Potem coraz bardziej dochodziła do głosu opinia, że pozbawienie życia, nawet za wielkie przestępstwa, nie jest jedynym wyjściem. Dlatego najwyższym wymiarem kary powinno być dożywocie. Zwolennicy kary śmierci uważają, że przecież człowiek popełniający czyn zagrożony w prawodawstwie państwowym karą główną zdaje sobie sprawę z tego, co robi. I wymiar sprawiedliwości nie dokonuje na nim linczu, a dopiero po udowodnieniu winy daje mu czas na skruchę, zapewnia pomoc kapelana, któremu towarzyszy w ostatniej drodze i zapewnia o miłosierdziu Bożym, nawet wtedy, kiedy prawo ludzkie okazuje się bezwzględne. Zdarzają się mordercy, którzy umierali jak święci, a zupełnie pogodzeni i przyjmujący tę karę jako jedynie możliwe wynagrodzenie za czyny. Byli choćby generalny gubernator Hans Frank czy komendant obozu w Auschwitz Rudolf Hess. Na zakończenie pozwolę sobie przytoczyć fragment wypowiedzi pani wicedyrektor jednego z polskich więzień. O paradoksie, mowa o kobietach. Do godności wracają w więzieniu. Po terapiach, kursach, programach pracujące w warunkach zakładu karnego często dostrzegają, że prawomocny do odbycia wyrok da im tak naprawdę szansę na nowe, godne, dobre życie. Potrafią zaufać. Często odejście po odbyciu kary do ośrodka dla bezrobotnych, do grupy AA, daje nadzieję, że tam jest działanie pomocowe innych. Te nasze podopieczne, które są wierzące, wielokrotnie podkreślają, że prawdziwego Boga i prawdziwych ludzi udało im się spotkać w więzieniu. Duży procent naszych podopiecznych kobiet już nigdy nie powróci do więzienia. Złapały dobry wiatr w żagle. I jeszcze będziemy pamiętali o chorych. Porozmawiamy o nich za tydzień. Chorych nawiedzać.
Tu Radio Watykańskie. Audycja ojca Leona Knabita o uczynkach miłosiernych kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.